Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór, bo już jest noc, choć godzina 16.30. Kolejny odcinek dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra w Filharmonii Krakowskiej. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo tak licznie, ale też nie jestem zaskoczona, dlatego że mamy fantastyczny temat wspomnieniowy dotyczący właśnie dzisiejszej naszej rozmowy, no i świetnych rozmówców. Szanowni Państwo, obok mnie są profesor Rafał Jacek Delekta i doktor Tomasz Tokarczuk. Przy czym od razu dodam, że co jest ważne? Ważne jest to, że obydwaj panowie są dyrygentami, obydwaj panowie mają za sobą i przed sobą wielką karierę, bo już macie dużo na swoim koncie, ale ja wierzę, że jeszcze bardzo dużo przed sobą, że to nie są ostatnie słowa. Do tego jeszcze jesteście absolwentami Akademii Muzycznej i to w klasie Jerzego Katlewicza. A mówię o tym dlatego, że dzisiejsze nasze spotkanie ma tytuł Filharmonia Krakowska przekracza granice. Jerzy Katlewicz w 10. rocznicę śmierci i Krzysztof Penderecki w przededniu 92. urodzin, które wypadają dokładnie 23 listopada. Szanowni Państwo, ten klub miał wyglądać troszkę inaczej jeszcze, ponieważ miała być z nami pani Elżbieta Penderecka, stąd właśnie ten portret tutaj obok nas. Takie były plany, no ale niestety życie miało zupełnie inne plany w tym względzie, więc jesteśmy tutaj sami. Postanowiliśmy nie zapraszać nikogo, kto będzie mówił o Krzysztofie Pendereckim właśnie z tego względu, żeby uhonorować pamięć pani Elżbiety. Ja tylko dodam, że o pani Elżbiecie Pendereckiej będziemy mówić oddzielnie w ramach klubu, który się odbędzie 20 grudnia. No a teraz, szanowni państwo, przechodzimy i do Jerzego Katlewicza, i do Krzysztofa Pendereckiego, ponieważ Filharmonia przekracza granice to taki tytuł jest dosyć przewrotny. Po pierwsze, przekracza granice estetyczne, granice sztuki, ponieważ to jest ten czas, kiedy Krzysztof Penderecki właśnie rozpędza się do swojej największej kariery i Filharmonia Krakowska w tym uczestniczy. A przekracza granice też całkiem dosłownie, ponieważ w momencie, kiedy Jerzy Katlewicz obejmuje tutaj najpierw kierownictwo muzyczne w 1968 roku, potem w 3 lata później zostaje również dyrektorem naczelnym i w sumie jego okres kierowania Filharmonią zamyka się w 13 latach. Te 13 lat to są niezwykłe wyjazdy i ja obliczyłam, że w sumie tych turnę było blisko 40. Więc naprawdę było bardzo wiele i Filharmonia Krakowska przekraczała wszelkie granice, występując na różnych kontynentach. Będziemy o tym mówić. Szanowni Państwo, chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać. Jest wśród nas jeszcze człowiek niezwykły, który bardzo był związany z Jerzym Katlewiczem. To Stanisław Gałoński. Brawa. Bardzo się cieszę. Kiedy przeglądałam materiały do tego naszego dzisiejszego spotkania, to muszę Państwu powiedzieć, że znalazłam wiele wypowiedzi Stanisława Gałońskiego właśnie o Jerzym Katlewiczu, który ściągnął Stanisława Gałońskiego z Bydgoszczy tutaj do Krakowa i który był jak gdyby ojcem chrzestnym kapeli Krakowiensis i tego, że powstała taka orkiestra grająca na instrumentach dawnych, która powstała w ramach Filharmonii Krakowskiej, dopiero później stała się odrębną instytucją kultury. Także jest mi niezmiernie miło i bardzo się cieszę, że pan, panie dyrektorze, dotarł do nas. Dziękuję bardzo. To wielka wartość dla nas. No to szanowni państwo, ja myślę, że oddajmy głos teraz samemu Jerzemu Katlewiczowi. Archiwa Radia Kraków, z którym współpracuje Filharmonia Krakowska, są naprawdę pełne różnych wspaniałych dźwięków. Udało się znaleźć jeden z nich, to rozmowa z Jerzym Bresticzkerem. To jest rok 1974, czyli ponad 50 lat temu.
No jak dziś pamiętam mroźny ranek 1945 roku, kiedy stremowany składałem egzamin do klasy fortepianu. Ale nauka na fortepianie nie trwała długo, jak już powiedziałeś, około półtora roku. Po prostu nie mogłem wyżyć się, mając kontakt z jednym tylko instrumentem. Budziła się we mnie pasja i potrzeba wchłonięcia w siebie również innych rodzajów tej pięknej sztuki, jaką jest muzyka. Stąd przeniesienie się do klasy dyrygentury profesora Artura Malawskiego, któremu zawdzięczam umiłowanie, dyscyplinę i szczerość wypowiedzi artystycznej. Zachowałem to jako moje credo artystyczne.
Pierwsze zajęcia jako dyrygent rozpocząłeś w Krakowie naprzód w Teatrze Groteska w roku 1948. A więc upłynęło niedawno 25-lecie twojej pracy.
Nie lubię jubileuszy. No Groteska, no było to jeszcze w okresie studiów. Jako kierownik muzyczny na próbach i przedstawieniach miałem codzienne spotkania z małym, ale żywym zespołem instrumentalnym. No tam uczyłem się teatru, co potem bardzo mi się przydało. Zetknąłem się z ciekawymi ludźmi, reżyserem Władysławem Jaremą, świetnymi plastykami Kazimierzem Mikulskim, Lidią i Jerzym Skarżyńskimi, pisarzem i poetą Janem Staudingerem, profesorem Stefanem Schumannem. Uczyłem się wrażliwości artystycznej. Zwrócił na mnie uwagę swym błyskotliwym talentem improwizacji i gry aktorskiej kilkunastoletni chłopak Romeczek Poleński. No dziś, jak wiesz, jeden z pierwszych reżyserów filmowych świata. No tam również zetknąłem się z przyszłym twórcą warszawskiej Nike Marianem Koniecznym.
Potem równocześnie przez kilka lat byłeś i dyrygentem Krakowskiej Filharmonii i Krakowskiej Opery, gdzie przygotowywałeś wiele spektakli. Zresztą tak się złożyło, że i później godziłeś funkcję dyrygenta dzieł symfonicznych i operowych, ale do tego jeszcze wrócimy później. Na razie może wspomnisz o tych pierwszych latach pracy w Krakowie.
No, występując w czasie studiów kilkakrotnie na dorocznych popisach z Krakowską Orkiestrą Filharmoniczną, no widocznie spodobałem się ówczesnemu szefowi Bogdanowi Wodiczce, który, gdy byłem już na roku dyplomowym, zaangażował mnie na stanowisko asystenta. Równocześnie, jak wspomniałeś, współpracowałem z operą. Kiedyś musiałem zadyrygować przedstawieniem Toski bez próby. Całą partyturę znałem dokładnie, będąc korepetytorem. No wyobrażasz sobie moją tremę.
I więc w tym wypadku zaczęło się od niespodziewanego, nagłego zastępstwa. Podobnie jak z wieloma sławami dyrygenckimi.
No tak bywa, no ale też to uodporniło mnie na różne niespodzianki mego zawodu. No było to moje w ogóle pierwsze przedstawienie operowe, no po którym nadeszły dalsze.
Jak niezwykle przyjemnie jest posłuchać tego głosu. Co panowie sądzicie, słysząc właśnie Jerzego Katlewicza po tylu latach? Rafał?
Mieliśmy przyjemność podczas spotkania, chwilę wcześniej, podczas spotkania absolwentów Jerzego Katlewicza w murach naszej Akademii, oglądać również profesora, bo mogliśmy wyświetlić taki program, który realizował Grzegorz Kościński jeszcze lata temu.
A ja pamiętam, to były w telewizji.
Telewizja Kraków robiła to, no więc nie tylko głos, ale i żywego profesora mieliśmy. A ja może powiem w ten sposób, że Paweł Osuchowski zadał nam wszystkim fantastyczne pytanie.
Obecny, no właśnie, obecny tutaj.
Z którym szybko się zmierzyliśmy. Mianowicie jedna rzecz, za którą cenimy naszego profesora najbardziej. No więc trudno nam było powiedzieć tą jedną rzecz, ale rzeczywiście przeważało to, w jaki sposób Jerzy Katlewicz przekazał nam informacje, co trzeba robić z partyturą, jak ją zrozumieć, jak ją umieć i jak mieć gotową, żeby ją móc przekazać. Oczywiście, co zawsze podkreślał, że to przekazywanie to nie jest tylko to, co jest w nutach, ale to musi być również przetworzone przez osobowość każdego dyrygenta. I właśnie bardzo również to podkreślał, że szczególnie na przykład przy prawykonaniach, że dla niego najważniejsze było właśnie poznać dogłębnie tą partyturę, żeby móc ją zrozumieć i potem dyrygować jak swoją. I myślę, że to są właśnie te rzeczy dla nas najważniejsze, które niesiemy w dalszym ciągu, no i jako pedagodzy przekazujemy następnym pokoleniom, bo rzeczywiście to, co Jerzy Katlewicz mniej więcej od 1974 roku aż do 2014 roku zrobił dla krakowskiej dyrygentury, jest rzeczą nie do zapomnienia i jest gruntem takim, można powiedzieć w pewien sposób o krakowskiej szkole dyrygentury, którą wyciągnął jeszcze od Walentyna Bierdiajewa, z którym na samym początku swoich studiów również miał kontakt, ale to potem oczywiście przede wszystkim Malawski, ale i Wiechowicz, prawda, także i Bierdiajew, Wiechowicz i Malawski to są te trzy postacie, z których czerpał sam Katlewicz i mam nadzieję, my czerpiemy również.
No to takie encyklopedyczne nazwiska, to mówię dla tych młodszych, którzy ewentualnie dopiero będą po prostu za chwilę startować w tym życiu muzycznym, więc dlatego tak podkreślam. Tomaszu, a dla ciebie taka jedna bardzo ważna rzecz, taką, którą ty wyniosłeś z tej wieloletniej nauki u profesora Katlewicza.
Znaczy, ja byłem już jednym z ostatnich absolwentów pana profesora. Zresztą za namową profesora Jana Jazownika, który gdzieś tam przechodząc przez planty, tak, jest z nami, jest również absolwentem profesora, powiedział mi o nadzwyczajnej okazji, że no, jeśli chcesz zdawać na dyrygenturę, to jest to jedyna osoba, która cię czegoś nauczy. I niewątpliwie wiedziałem, co mój starszy kolega ma na myśli. Będąc już tak naprawdę studentem Akademii Muzycznej, bo zdałem już na skrzypce, byłem po pierwszym roku, ale stwierdziłem, że warto zaryzykować i w związku z tym udało się, że no w jakiś sposób spodobałem się panu profesorowi i zacząłem studiować u niego. Ale tak naprawdę dzisiaj, oglądając film archiwalny, właśnie ten wywiad z panem profesorem, uświadomiłem sobie, że chyba to, co najbardziej zawdzięczam jemu, to jak to był niezwykle moralnie dobry człowiek. Po prostu on był dobrym człowiekiem, jak niezwykle kulturalnym. On nas wysłuchiwał, czasami słusznie, czasami może niesłusznie, ale nawet redaktor, zadając mu pytanie, pan profesor mu nie przerwał w trakcie. Coś, co dzisiaj jest nagminne, prawda? Nie potrafimy ze sobą rozmawiać, a może nawet nie tyle rozmawiać, słuchać siebie nie potrafimy. A pan profesor był właśnie osobą, która słuchała naszych potrzeb, był zainteresowany, co się dzieje, tak? Nie tylko na lekcjach u niego, chociaż te były najważniejsze i najważniejsze było zdanie, to o czym mówił Rafał. Partytura to była w ogóle oczko w głowie, bez tego nie można było w ogóle wejść na paczkę. Tak? Najpierw musiałeś wiedzieć, chociaż za moich czasów, z tego co wiem, bo czasami przychodziłeś też odwiedzać profesora i inni absolwenci również, no już był bardzo łaskawy. To znaczy już to nie było takie odpytywanie totalnie szczegółowe, już tak troszkę puszczał, już raczej wolał zobaczyć, co jestem w stanie pokazać, powiedzmy, ze swojej osobowości, z charakteru i na ile ten utwór, bo on widział wszystko. On widział, oj, to było coś takiego, że jak stało się na paczce i profesor już robił coś takiego, to, no, to znaczyło, że jest tragedia. Ale też przeżyłem taki moment, kiedy, tak jak ty dzisiaj wspominałeś o swoim Brahmsie, gdzie się tak napociłeś, a profesor cię ściął, po prostu mówiąc tak brutalnie. No ja mam z kolei takie bardzo miłe wspomnienie, jak profesor nagle, bo tak zdawaliśmy poszczególne części były później ustawiane przez niego, no a w końcu przychodzę w poniedziałek na zajęcia, on mówi, dobra, stawaj, całą piątą Czajkowskiego. Ja przerażony, bo sobie jeszcze czwartej części nie powtórzyłem, no więc proszę sobie wyobrazić przerażenie, tak? Profesor zadecydował, że to jest ten dzień, kiedy mogę sobie od początku do końca zobaczyć, co się dzieje. I totalne skupienie, tak, żeby nie zawieść, żeby udowodnić, że jednak znam tą partyturę. No i skończyliśmy, przez wszystkie części udało się przejść i pan profesor tylko podszedł do mnie i zrobił tak. I to była największa nagroda od niego.
No właśnie, on był taki bardzo powściągliwy, wydaje mi się, w niektórych stwierdzeniach, ale też bardzo dosadny i precyzyjny. To byśmy nazwali.
No tak, właśnie ja pociągnę jeszcze ten temat, o którym wspominałem właśnie kolegom, że kiedy dyrygowałem w trakcie zajęć Brahmsa i byłem przekonany, że robię to z pełnym sercem, nie mówię, że świetnie, prawda, no studia w końcu, prawda, że świetnie, że daję całego siebie w to wszystko, prawda, jak skończyłem, to profesor na mnie tak popatrzył, tak przechylił głowę i mówi, panie Rafale, a po co pan tyle macha? Przecież tam wystarczy rytmicznie stać. Więc mnie to w pierwszym momencie oburzyło, tak, jako młodego człowieka, ale muszę powiedzieć tak naprawdę, że do dziś dnia jest to moje credo.
Czyli stać rytmicznie.
Tak.
Trzeba do tego dojść, żeby wiedzieć, jak to zrobić, bo to wcale nie jest łatwe. Myślę, że profesor Jerzy Katlewicz miał dobrą rękę. Mówię teraz o pedagogice do swoich uczniów. Zresztą bardzo cenił ich w licznych wypowiedziach. Ja zresztą zrobiłam z nim wiele wywiadów, gdzie zawsze pozytywnie się bardzo wypowiadał o swoich uczniach, gdzie był z tych uczniów bardzo zadowolony. I wydaje mi się, że dzisiaj też byłby zadowolony, gdyby znał dokładnie dorobek obu panów, bo przecież jest on olbrzymi, prawda? Rafał Jacek Delekta, profesor, szef katedry dyrygentury, właściwie ma, no nie wiem, czy możemy powiedzieć, że to jest 3000 spektakli na swoim koncie, ale bo to ciągle idą nowe, więc ja nie wiem, kiedy ty czy przestałeś liczyć już, czy jeszcze nie, ale tego jest mnóstwo, bo przecież od debiutu w Operze Krakowskiej przez prawda, Bydgoszcz, no mnóstwo tego różnych rzeczy w Gdyni, teatr muzyczny, naprawdę wiele tego było. No a Tomasza Tokarczyka państwo doskonale znacie, bo przecież jest tutaj no, architektem sukcesu Opery Krakowskiej od 2004 roku do 2023 roku. No właściwie prowadził prawie wszystko, tak powiem, prawie wszystko, co się wydarzyło w Operze Krakowskiej. Wiele doskonałych tytułów. I teraz współpracuje z Operą Śląską, ale też związany jest z Akademią Muzyczną, z katedrą właśnie dyrygentury. Więc myślę, że Jerzy Katlewicz, gdyby znał te wszystkie osiągnięcia i przypomniał sobie to, co mówił do swoich uczniów, to myślę, że byłbym bardzo zadowolony. Czy ktoś z państwa na sali dyrygentów, czy ja mogę poprosić o to, żeby wstali ci, którzy są uczniami Jerzego Katlewicza? Bardzo proszę. Śmiało. No znakomicie. 4 osoby, cudownie. Zwracam się zatem do panów. A tu nie było kobiet w tej klasie Jerzego Katlewicza?
Nie, profesor Katlewicz nie uczył kobiet. Z założenia i z zasady.
Dobrze, to chciałam tylko to wyjaśnić, bo rzeczywiście tak też było w przypadku Czyża, Henryka Czyża. Było bardzo podobnie, a Antoni Witt, odpowiadając na takie pytanie, powiedział, bo uczył już o wiele później w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, powiedział, gdybym nie uczył kobiet, to nie miałbym klasy dyrygentury. więc myślę, że czasy się bardzo zmieniły. Pytanie do panów, absolwentów Jerzego Katlewicza. Czym dla panów był właśnie Jerzy Katlewicz? Co zrobił dla was największego? Jak dzisiaj oceniacie po latach pracę z Jerzym Katlewiczem?
Może ja się jeszcze odniosę do tej informacji o profesorze Czyżu. Profesor Czyż uczył jedną kobietę. To była moja koleżanka, Joanna Wrona, obecnie Nowicka.
Która nie jest dyrygentką w tej chwili.
W tej chwili nie. Zrezygnowała świadomie, chociaż sztukę dyrygencką posiadła w bardzo wysokim stopniu, ale taką życiową decyzję podjęła. Wiele się na to złożyło. Natomiast sam maestro miał taką hipotezę, że dyrygentami i wybitnymi postaciami życia muzycznego są osoby, które mają ptasie nazwiska. On był Czyż, ona była Wrona i to było argumentem, że zdecydował się wziąć ją pod swoje skrzydła. Profesor Czyż był też tu w Krakowie kierownikiem katedry przez wiele lat. W związku z tym, gdy poznałem jego absolwenta, Warcisława Kunca, gdy byłem w Operze Szczecińskiej, on tam był dyrektorem naczelnym, ja byłem kierownikiem muzycznym, to podpatrywaliśmy się nawzajem. Ja kupowałem to, co profesor Czyż w swojej wiedzy mistrzowskiej przekazywał swojemu uczniowi, a Warcisław podpatrywał mnie i wypytywał, jak pewne sprawy były rozwiązywane w klasie profesora Katlewicza. Więc taki obopólny, taka symbioza między nami w tej kwestii, myślę, że była bardzo owocna, bo ja też troszkę skorzystałem. Nie wiem jak on, nigdy go o to nie pytałem, ale sądzę, że tak, bo ta współpraca była bardzo przyjemna. Cóż więcej, no profesor Katlewicz, ja już tutaj odpowiadałem na to pytanie, no bo wszystko, cały kształt mój artystyczny, życiowy, dyrygencki, to jest to, co się wydarzyło właśnie w kontakcie z mistrzem. To jest osoba, która mnie ukształtowała artystycznie. Wszystko, co on nam przekazał, to wszystko niesiemy dalej. Jesteśmy nauczycielami akademickimi, jesteśmy dyrygentami, dyrygujemy, dochodzimy do pewnych rozwiązań samodzielnie. Ta przestrzeń zawsze nam była dana. Po latach, gdy zakreśliłem takie koło, doszedłem do tego punktu, w którym zdałem sobie sprawę, że to, co profesor przekazywał na zajęciach, to była ta jedyna prawda największa. Ja do tego musiałem oczywiście dojść samodzielnie, ale niejednokrotnie mnie denerwowało, gdy jakiś fragment symfonii czy część ustawialiśmy na 3, a na następnych zajęciach, nie, Jasiu, to tu na raz. Ja sobie tak myślałem, no zaraz, to na 3 czy na raz? Poprzednio było na 3, teraz jest na raz. A teraz już wiem, że to jest obojętne, czy będzie 3, czy będzie raz. To mi wyjdzie samo, bo tak popłynie w danym momencie muzyka. No i to było właśnie to, co się odkrywało latami w kwestii doboru temp, gdzie zawsze uważaliśmy, że mamy rację, no bo coś jest zapisane w partyturze, a tu profesor nam coś każe jakoś inaczej rozwiązywać. No a teraz wiemy, że tak, to on miał rację. Zresztą sam mówił, jak będziecie na swoim, to będziecie sobie robić jak chcecie. A teraz robimy to tak, jak ja chcę. I to był koniec. Nie? Więc dzisiejsze czasy są troszeczkę inne. Dziś studenci troszeczkę nie są, ta relacja mistrz-uczeń, zwłaszcza w ostatnich latach, może to pandemia też miała na to wpływ, trochę się to zmieniło. Dawniej jednak profesor był niekwestionowanym autorytetem. W tej chwili studenci mają już swoje zdanie i raczej poszukują partnera, który im pomoże zrealizować ich koncepcję. Takie narzucenie z góry pewnych spraw w dzisiejszych czasach odbierane jest jako, tak, jako przemoc. To jest gwałt na jakichś artystycznych, prawda, emocjach i przemyśleniach i własnej wizji. Każdy już w tej chwili wie, no bo przecież widział w internecie już niejedno i to wszystko właśnie w tą stronę wygląda. No mógłbym tak mówić długo, ale przekażę też mikrofon koledze. Tu widzę, że już się uśmiecha, więc na pewno też wiele ciekawych rzeczy opowiem.
Dziękuję, Janku, że oddajesz mi mikrofon. Ja się tutaj pokażę, bo to za sprawą Janka 26 lat temu pojechałem do Szczecina z jedną walizką i już tam zostałem. Ale że trzeba uważać na każdym koncercie, zawsze to profesor podkreślał, to też anegdota o Krzyżu, słynna anegdota. Uważaj, bo zawsze się trafi jakaś menda na koncercie, która się zna. I on mówił, w Ameryce Południowej rzecz się dzieje i po koncercie przychodzi starszy jegomość i mówi, proszę pana, mistrzu, ale czy pan się nie pogniewa? No, ale nie pogniewa się pan, bo wie pan, u nas przed wojną, we Lwowie, to było kolosalne życie koncert, kolosalne. I na rynku koło fontanny był taki człowiek, on miał ptaka. Ptaka miał w klatce. To był Krzyż, ale wie pan, śpiewał jak orzeł. I oczywiście bym się pokłonił w ogóle Filharmonii za pomysł, pani Agnieszce, za to, że wprowadziła nas, bo to rzeczywiście my mu wszystko zawdzięczamy. Ja w tej chwili jeżdżę tutaj w te strony tylko odwiedzić grup ojca i grup profesora. I to są dla mnie najważniejsze chwile. Wszystkiego się nauczyliśmy. Było nas rzeczywiście niewielu, doliczyliśmy bodaj 19. Czuję się absolutnym pomazańcem, że jeszcze 20 lat temu jeżdżąc po Polsce do Filharmonii pamiętali Katlewicza. A, no tak, tak, to on jest od Katlewicza, widziałeś? No, to on. To zaproś go jeszcze raz. No. I chcę powiedzieć, że już dostać się na studia do Katlewicza. To była sztuka i właściwie 11 kandydatów było i ze 3 panie próbowały i ja się dostałem. No po prostu to czułem, że ja już właściwie już Pana Boga za nogi trzymam. To już właściwie wszystko mam. I oczywiście też to, co profesor Rafał przed chwilą mówił, jak on nas sprowadzał na ziemię. Myśmy już tu przeżywali, bo też już oglądaliśmy nie jeden koncert, słuchaliśmy nagrań. A on mówi, zostaw ich. Zostaw, widzisz? Grają. Puść, widzisz? Nie przeszkadzaj. Po prostu bądź. Nas nauczył wszystkiego, ale jeszcze słowo, jeśli wolno. Pamiętam ten trudny moment, kiedy profesor miał z sercem problemy, wylądował na intensywnej terapii, wtedy asystent Rafał prowadził zajęcia, a myśmy odwiedzali profesora w białych fartuchach, wpuścili nas tam, przy nim oczywiście małżonka. I profesor, mam nadzieję, że nie zdradzam jakiś, ale mówi, Pawełku, otwórz tam ten nocny stoliczek, szufladę otwórz. Wyjmij tą książkę. Bo on nam tak jak za Brahmsem swoim ukochanym powtarzał, trzeba tyle samo śpiewać, grać, dyrygować, co czytać. I wiecie, co miał profesor? Mówi, jak doczytam do końca, to wrócę do domu. A on miał po prostu tam pana Tadeusza Mickiewicza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo piękne wspomnienie. Chciałam Państwa jeszcze namówić, zanim przejdziemy do Związku Filharmonii Krakowskiej Katlewicza Pendereckiego, bo to jest bardzo ciekawy duet i tutaj w Filharmonii się rozgrywały naprawdę rzeczy niezwykłe. To chciałabym jeszcze się zapytać o taką całkowicie prywatną sprawę, bo mówimy pedagog, ale często zaprzyjaźniamy się z tym pedagogiem. Może nie w momencie, kiedy jesteśmy uczniem, Może jest ten dystans, nie wiem jak tutaj było, ale już kiedy jesteśmy zawodowo, stoimy na tej samej estradzie, na tej samej scenie, to czy taka przyjaźń z Jerzym Katlewiczem była możliwa?
No ja muszę powiedzieć, że on mi bardzo kibicował i byliśmy w kontakcie bardzo długo. Zresztą przez to, że ja byłem cały czas pedagogiem Akademii, też już od 1980 roku, więc mieliśmy kontakt bez przerwy ze sobą. Nigdy to nie była przyjaźń, rzeczywiście, ale było takie porozumienie i rzeczywiście wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, ale wiem, że było kilku jego absolwentów, z którymi był blisko właściwie do samego końca.
Tomku, a u ciebie jak?
Znaczy, ja sobie bardzo ceniłem to, że profesor jednak trzymał dystans. My byliśmy jednak wciąż studentami, a on był wciąż profesorem.
Nawet jak byliście już absolwentami?
Nie, faktycznie. Po studiach, jak już dostaliśmy dyplom, to on już uważał, no to teraz pokaż, co
potrafisz. Kolega Tomasz, tak?
No, to kolegą to nigdy nie byłem. Nawet by mi to pewnie przez usta nie przeszło.
Ale przepraszam, że wpadnę. To było takie typowe profesora powiedzenie. Właśnie kolega Krzysztof, Krzysztofie Missoni na przykład. Albo kolega Janusz, o Januszu Zateju, który grał wtedy u nas w klasie dyrygentury.
Natomiast właśnie coś, co było takie dość symptomatyczne też, drobiazg z życia. Jesteśmy w trakcie lekcji i po pierwszej godzinie, ponieważ profesorowi, znaczy trudno się dziwić, ponieważ już był po dużych przejściach zdrowotnych, no więc te godziny komasował, że te dwie godziny były w poniedziałek przeznaczone na jakby nie dwa razy w tygodniu, tylko raz w tygodniu. W związku z tym po tej godzinie była kawa i był automat na Starowiślnej na dole, to już jeden z pierwszych, i profesor mi odliczał złoty 10, żebym przypadkiem mu nie kupował kawy. Także to też gdzieś tam coś świadczy o tym, że no, pewną granicę należy utrzymać, tak?
No ja nie miałam tyle szczęścia, co wy, bo poznałam pana profesora o wiele, wiele później. To chyba był rok 90, czyli on był już po tej swojej największej karierze, która tutaj się odbyła, w Filharmonii Krakowskiej, chociaż cały czas miał związek z Filharmonią Krakowską, bo zawsze mówił, że Filharmonia Krakowska jest jego drugim domem. I tak od koncertu dyplomowego tam w 52 roku właściwie do końca był związany z Filharmonią Krakowską. Oczywiście potem ta częstotliwość jego koncertów nie była taka wielka. Dyrygował raz w roku, ale dyrygował. I pamiętam naszą taką rozmowę właśnie z okazji 80-lecia jego. To jest ten plakat, ponieważ plakaty, które tutaj państwo widzicie, to są właśnie plakaty związane z najważniejszymi wydarzeniami, w których właśnie główną osobą był Jerzy Katlewicz i Filharmonia Krakowska. I ten plakat niebieski tutaj, to jest właśnie jego 80-lecie. I to jest koncert, który się odbył, gdzie Piotr Paleczny grał koncert Beethovena wówczas. I pamiętam, że rozmawiałam z nim i rozmawiałam z innymi ludźmi o nim, właśnie robiąc taki większy reportaż. I też miałam szczęście jak gdyby podróżować po tych miejscach, które on bardzo lubił. Zresztą zawsze lubiłam tam wpadać, na przykład jadłodajnia Nasiennej, prawda? Godzina 1:20. No, jeżeli chciałam się coś dowiedzieć od pana profesora, to trzeba było przyjść tam o tej godzinie i po prostu wiadomo było, że on tam będzie. Albo na przykład stolik w klubie u dziennikarzy, prawda, pod Gruszką, gdzie też Bruno Miecugow zawsze opowiadał, jak to się spotykali i opowiadali sobie różnego rodzaju dowcipy, jak starali się też Jerzego Katlewicza trochę rozweselić, bo on żył już pod koniec życia w cieniu tej swojej tragedii, prawda, która była związana, zresztą o tym powiedział mi kiedyś w wywiadzie, która była związana ze stratą córki i żony. Więc jakoś tak się rysował taki niezwykły portret niezwykłego człowieka, który choć nie był w tym centrum wydarzeń wówczas, to jednak był bardzo szanowany i bardzo uznawany za niezwykłą postać dla polskiej muzyki i polskiej kultury. I myślę, że coś takiego w nas zostało, że trudno jest w ogóle inaczej pomyśleć o profesorze Katlewiczu, a ja mogę się tylko uśmiechnąć, prawda, jak wywiad robiłam, kiedy wracał na ulicę Sławkowską do siebie, więc po drodze z tym magnetofonem rozmawialiśmy, żeby jeszcze uchwycić jakieś parę słów. I ile ciekawych rzeczy mi powiedział w ogóle na temat swoich wykonań różnego rodzaju. No ale ja znowu chciałam Państwu zaproponować taki krótki dźwięk z archiwum Radia Kraków. Posłuchajmy, co mówi pan profesor.
Z końca Polski wróciłem na stare śmiecie do prawie rodzinnego Krakowa. Z zespołami rozumiemy się znakomicie. Atmosfera pracy, jaką zastałem w Krakowie, pozwoliła mi od początku wykorzystać dotychczasowe doświadczenia życiowe i artystyczne, nabyte w czasie 10-letniej wędrówki po kraju i estradach koncertowych świata. Zawsze powracam, widzisz, pamięcią do chwili powitania mnie na krakowskim dworcu przez zespoły filharmonii, gdy wracałem z pierwszego wojażu zagranicznego z nagrodą zdobytą w Besançon. No witano mnie serdecznie, jak członka rodziny. No tym razem też odczułem, że nie wracam po raz drugi jako syn marnotrawny. Przeciwnie, po tych 20 latach mej artystycznej wędrówki często już teraz wspólnie koncertujemy za granicę.
No właśnie, to jest z tego samego wywiadu, czyli to jest 74 rok. To jest opowieść o 68 roku, kiedy Jerzy Katlewicz powrócił do Krakowa po 20 latach dyrygowania w innych miejscach, między innymi w Poznaniu, w Gdańsku. Powrócił, jest tutaj znowu w swojej filharmonii, bo tak ją nazywa. No i właśnie, tu się zaczyna niezwykły czas. Jak oceniasz ten czas Jerzego Katlewicza tutaj w filharmonii? Czy on na przykład na uczelni opowiadał o tym, mówił, co się dzieje, jakie ma plany, czy pozostawał raczej taki skryty?
Nie musiał opowiadać, po prostu nas zapraszał do filharmonii. A nie tyle nas zapraszał, ile mieliśmy przychodzić.
Obowiązek.
A myśmy z tego wspaniałego, powiem, obowiązku bardzo korzystali, dlatego że dyrygował w sposób niesamowity i to były za każdym razem kreacje, chociażby robił proste rzeczy. Przepraszam, wielkiego mistrza z Lipska, proste rzeczy Bacha, a chociażby na przykład takie sprawy jak szósta symfonia Czajkowskiego, patetyczna, w której był mistrzem. Ja nie widziałem takiej i nie słyszałem takiej symfonii, tak poprowadzonej symfonii, jak robił to Jerzy Katlewicz. No i Penderecki.
No właśnie, przechodzimy do Pendereckiego i to jest chyba bardzo ważny punkt, bo to był ten czas, kiedy Krzysztof Penderecki rozpędzał się do wielkiej kariery. Pamiętajmy, że 68 rok to on jest już po pasji, w 66, która właściwie zmienia ten bieg trochę w ogóle, bo nagle się okazuje, że z tej awangardy jest jakieś wyjście. To wtedy nawet przylgnęło takie stwierdzenie okrutne, z czego zresztą śmiał się Krzysztof Penderecki, że jest kompozytorem z kruchty, prawda? Właśnie z tego powodu, że sięgnął po pasję, czyli po tradycyjną formę wykonywaną w kościołach. Myślę, że on sam nawet nie wiedział, jak namieszał tą pasją jeszcze wtedy, no, ale to już jest po trenie, to już jest po tych wszystkich utworach, które go, w tych awangardowych, które zwróciły na niego uwagę. I nagle jest oto człowiek w filharmonii, dyrygent, świetny dyrygent, który nie stroni od muzyki najnowszej. Zresztą zawsze mówił, że to jest obowiązek i powinność każdego dyrygenta polskiego, żeby wykonywać za granicą muzykę polską, także tą muzykę najnowszą. I on sięga właśnie po Pendereckiego, zwłaszcza, że też jak mówił Jerzy Katlewicz, jego serce biło dla wielkiej muzyki oratoryjnej. On był po prostu największym mistrzem właśnie w tym gatunku i właściwie jego wykonanie, na przykład pasji na świecie, było uznawane w ogóle za najlepsze. I oto ten człowiek zaczyna dyrygować Pendereckim i zaczyna wyjeżdżać z tym całym repertuarem. No i właśnie, jak oceniacie ten kontakt Penderecki-Katlewicz, że tutaj się rodzi? Oni nie są równolatkami, od razu dodam, prawda, że Jerzy Katlewicz jest starszy, bo jest urodzony w 1927 roku, Penderecki w 1933. 5 lat ich różni. Żyją mniej więcej podobnie, bo Jerzy Katlewicz 88 lat, Krzysztof Penderecki 87 lat. Jest to przesunięcie o te 5 lat, bo tyle ich różniło. Obydwoje mają wielkie sukcesy i wielkie poważanie i spotykają się nagle tu, w filharmonii, w orkiestrze, którą właściwie robią wielką orkiestrą, niezwykłą orkiestrą, którą, jak Katlewicz mówił w jednym z wywiadów, że mieli trudną sytuację, bo musieli wystąpić po filharmonikach berlińskich, ale zostali przyjęci wtedy owacyjnie. Więc myślę, że to też pokazuje, że nagle oto dwie niezwykłe osobowości, dwa wielkie talenty spotykają się w jednym miejscu i powstaje jedna niezwykła rzecz. Więc jak wy oceniacie to?
To jest geniusz Locji Krakowa. Trzeba to powiedzieć, że obaj się spotkali tu, obaj tworzyli, bo uważam, że Katlewicz też tworzył, prawda? A rozumieli się bardzo dobrze, wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat i z profesorem Katlewiczem, i z profesorem Pendereckim i nie ukrywali, że to, co zrobił dla muzyki Pendereckiego Katlewicz, jest bardzo istotnym wkładem w karierę tego kompozytora, prawda? Znaczy należy oddać historii, trzeba pamiętać o tej historii, że pasją pierwszy raz dyrygował jednak Henryk Czyż.
Tak, to prawda? Było prawykonanie oczywiście.
To było prawykonanie, ale nie wchodźmy w zawiłości historii. W każdym razie po Czyżu był Katlewicz i był chyba prawie do końca Katlewicz, bo Pendereckiego dyrygował bardzo dużo. Ale ja tutaj, nawiązując właśnie do tego przejścia, chciałbym podkreślić jeszcze dwie osoby. Irenę Katlewicz i Elżbietę Penderecką. Myślę, że obaj tytani, bo tak ich trzeba nazwać, bez tych dwóch osób, oczywiście, żeby sobie poradzili, prawda?
Ale może nie aż tak.
Nie byliby tymi, którymi byli. Co prawda Irena Katlewicz, osoba niesamowita, cicha, skromna, zawsze przy mężu. I pamiętam jedno zdanie profesora, jak jego żona odeszła. I co ja teraz zrobię? Była dla niego wszystkim. Towarzyszyła mu we wszystkim, mimo że pracowała zresztą w kapeli Krakowiensis przecież bardzo długo, ale była cały czas przy mężu. Oczywiście była też w Poznaniu, oczywiście była też w Gdańsku i była tutaj w Krakowie. I myślę, że to samo można powiedzieć o Elżbiecie Pendereckiej, że gdyby jej niezwykła siła i niezwykły zapał do promowania rzeczywiście muzyki swojego męża, to może by było inaczej.
To jest tak, że kiedyś padło takie zdanie, że często za sukcesem właśnie mężczyzny stoi kobieta. I tutaj się to idealnie sprawdziło w tych dwóch przypadkach. I rzeczywiście widać pewne podobieństwa, choć obie panie kompletnie inne charaktery i inaczej postrzegały w ogóle świat, karierę, drogę artystyczną i tak dalej. To było zupełnie coś innego. Niemniej obydwie miały tą jedną niezwykłą rzecz, to znaczy torowały drogę dla swoich mężów, obojętnie jaka ta droga była, czy to artystyczna, czy też ta codzienna, prawda? Bo Elżbieta Penderecka też opowiadała o tym, jak pakowała Krzysztofowi Pendereckiemu walizki na poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, jeżeli nie jechała z nim, żeby miał po prostu wszystko gotowe i spakowane i nie zastanawiał się, w jaki dzień, i podpisywała te walizki, na jaki dzień jest która walizka. No ale z tego wszystkiego właśnie ci dwaj niezwykli artyści spotkali się i stworzyli coś niezwykłego, pokazując właśnie światu to po pierwsze niezwykłą muzykę polską, bo Jerzy Katlewicz nie tylko tymi najnowszymi dziełami dyrygował, także innych kompozytorów, Stachowskiego, Bujarskiego, Moszumańskiej, Nazar.
Przecież robił prawykonanie trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego.
No właśnie, a ja znalazłam jeszcze...
Tak, ze Stefanią Wojtowicz.
No właśnie, znakomita śpiewaczka, a ja znalazłam taką informację jeszcze, że na partyturze Siwej Mgły Wojciech Kilar napisał do właśnie Jerzego Katlewicza: Jureczku kochany, całuję cię tysiąckrotnie za to wykonanie, było wspaniałe wykonanie, dobrze z tobą mają kompozytorzy. Więc i to były lata 70., więc myślę, że to pokazuje, po prostu to też było prawykonanie tej Siwej Mgły i to pokazuje po prostu, w jaki sposób też był postrzegany w środowisku i jaką nadzieją był dla twórców, że jego muzyka zostanie dobrze wykonana i we właściwy sposób pokazana. Panowie, dyrygujecie Pendereckim. No właśnie.
Może ja teraz się podzielę też taką krótką historią.
Bardzo proszę.
Mianowicie jeszcze pracując w Operze Krakowskiej, ówczesny dyrektor Bogusław Nowak stwierdził, że na rocznicę urodzin będzie festiwal oper Krzysztofa Pendereckiego. No i żeby się do tego przygotować, żeby przede wszystkim znaleźć odpowiednią datę na coś takiego, no udaliśmy się na Wolę Justowską do samego kompozytora. Tam zostaliśmy bardzo pięknie przyjęci. Właśnie pani Elżbieta też była. Żeby znaleźć termin, kiedy pan Krzysztof był wolny, to było: nie, kochani, bo tutaj to on jest w Brukseli, a tu nie, tu już jesteśmy w Japonii. I to było to bez przerwy takie tylko przerzucanie kartek. No ale w końcu udało się znaleźć jakiś czas na to. Zresztą inauguracja Opery Krakowskiej była dziełem Krzysztofa Pendereckiego, czyli Diabły z Ludeą. I dyrektor Bogusław Nowak wymyślił sobie, że skoro zrobimy taki festiwal, no to musimy wznowić. I zabrał mnie tam ze sobą właśnie na spotkanie i przedstawia, mówi, że no, jestem dyrygentem Opery Krakowskiej. A pani Elżbieta wtedy tak mnie zapytała: a u kogo pan studiował? Ja mówię, że no, u profesora Jerzego Katlewicza. U naszego Jureczka. I to jakby najlepiej świadczy też o tym, w jakich bliskich stosunkach byli, jak no, myślę, to była symbioza po prostu między tymi dwoma artystami tak duża, że muzyka Pendereckiego, pomimo tego, że rewelacyjna i naprawdę genialna, nie boję się używać tych słów, patrząc na partyturę Pasji, patrząc na partyturę jego symfonii, muzyki kameralnej, no gdziekolwiek by okiem nie rzucić, to jest to naprawdę coś absolutnie wybitnego. To jednak właśnie to, co pani powiedziała, żeby znaleźć odpowiedniego wykonawcę, który usiądzie i zrobi no, tą część pracy, która powiedzmy nie jest taka przyjemna, bo to są czasami godziny, czasami się wyrywa włosy z głowy i nie wiadomo, tak jak miałem niestety w przypadku Diabłów.
No to myślę, że czas na
pokazanie. Zostałem postawiony w sytuacji takiej, znaczy to już jest taki prywatna zupełnie moje wspomnienie, gdzie jako jedyny zespół no, można powiedzieć, na świecie w tym momencie. Te Diabły z Ludeą wykonaliśmy w języku polskim. Oryginalnie jest napisane po niemiecku. I teraz proszę sobie wyobrazić, ja dostałem wyciąg fortepianowy PWM-owski, z którego korzystał kierownik muzyczny tego spektaklu, czyli pan Andrzej Straszyński. I tam faktycznie było podpisane w języku polskim. Natomiast w momencie, kiedy my ściągnęliśmy materiały, okazało się, że PWM wycofał materiały polskie, że został tylko ten jeden wyciąg, natomiast o partyturze nie ma w ogóle mowy. Przyszła partytura z szota, której sobie zrobiłem ksero.
To jest właśnie dwa miesiące
wpisywałem takt po takcie język polski. Sprawdzając jeszcze prozodię, tak? Bo to wcale to nie było takie łatwe. Czyli każdą frazę musiałem sobie przerobić, no co tu jest świadectwo. I nie tylko to, ponieważ no, jest to utwór wybitny, jeśli chodzi o stronę teatralną, natomiast napisane bardzo awangardowo. I to jest to, co profesor Penderecki zawdzięcza między innymi Henrykowi Czyżowi, ale myślę, że również naszemu profesorowi, to mówi: Krzysiu, napisz kreskę, gdzie ty chcesz, żeby się kończył ten takt? Bo my nie wiemy, co mamy powiedzieć orkiestrze, tak? Ty napisałeś piękną rzecz, graficznie wygląda rewelacyjnie, pomysłowe, ale my to musimy wykonać. I oczywiście od momentu, kiedy profesor Penderecki zaczął sam dyrygować, to te partytury się diametralnie zmieniły.
No właśnie, to jest bardzo dobre, żeby powiedzieć o tym, że często właśnie praktyka wymusza zapis, ponieważ póki się nie jest praktykiem, to właściwie można wymyśleć absolutnie wszystko i przecież znamy tą historię z trenem ofiarą Hiroshimy, która partytura została zatrzymana na granicy, ponieważ uważano, że to są jakieś, nie wiem, jakieś dziwne rysunki, jakiś szyfr i trzeba było się tłumaczyć i Penderecki był wzywany i musiał mówić, że to jest zapis muzyczny, przy czym jeszcze trzech muzykologów, rzeczoznawców było wezwanych, czy rzeczywiście jest to zapis muzyczny i oni powiedzieli, że nie. Więc tym większy był tutaj problem. Znamy tą historię, no ale potem, ponieważ orkiestry nie wiedziały, jak grać, dyrygenci mieli wielkie problemy. No a Krzysztof Penderecki, to musimy powiedzieć, że zadebiutował jako dyrygent w 1971 roku i to było w Donaueschingen i on wykonał tam swój utwór, który się nazywa Actions. Po raz pierwszy stanął z batutą dyrygencką przed zespołem. I to był oczywiście taki zespół free jazz. To był 71 rok. Dla niego to był taki, nie wiem, takie sprawdzenie, czy on w ogóle w tą stronę może iść. No ale już rok później dokonał nagrania płytowego dla EMI właśnie ze swoimi utworami i dokonał tego nagrania z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. I myślę, że definitywnie wtedy zaczął już pisać inaczej, nie eksperymentował, pisał bardziej dokładnie i też to też pokazuje, że się zmienił.
Eksperymentował dalej, natomiast tak, zapis się zmienił.
Zapis się zmienił.
Czyli natomiast jakby strona techniczna.
Tak, natomiast nie w tym brzmieniu, którego ciągle poszukiwał innego. Ale chyba ciekawe jest to, że musimy zwrócić na to uwagę, że Jerzy Katlewicz dyryguje tymi wszystkimi wielkimi utworami, ale kiedy odchodzi z Filharmonii Krakowskiej w 1981 roku, to właściwie ten repertuar przejmuje Krzysztof Penderecki. I jak widać ten swój repertuar jako dyrygent i jak widać na przykład na spisach wszystkich wyjazdów właśnie Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, bardzo często już przy tych utworach jest podany Krzysztof Penderecki jako dyrygent. Czyli on już jedzie ze swoimi i on już dyryguje pasją, magnifikatem i wszystkimi tymi rzeczami, które kiedyś dyrygował właśnie Jerzy Katlewicz. Taka zmiana pewna historii, co nie znaczy, że Jerzy Katlewicz nie sięgał jeszcze po ten repertuar, bo sięgał, ale jak gdyby już trochę inaczej, bo kompozytor dyrygujący własnymi dziełami dla organizatorów wielu koncertów był bardziej atrakcyjny niż jakikolwiek inny dyrygent. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? odnośnie tej naszej dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego wspomnienia, bo ja chciałam Państwu powiedzieć, że za chwilę piętro niżej i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, odbędzie się takie uroczyste otwarcie sali koncertowej, tej, którą my mamy, ale która od dziś będzie się nazywała salą imienia profesora Jerzego Katlewicza. Więc mała uroczystość będzie za chwilę, więc wszystkich Państwa zapraszam na piętro niżej, do foyer. No ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć na temat Jerzego Katlewicza, zapytać albo, to proszę, bo to jest ten czas.
Pytanie mam techniczne. Kiedy on przestał tu grać? Bo ja go pamiętam, jak przez mgłę nie jestem młodym człowiekiem. Kiedy jego kariera się tu skończyła w Filharmonii? Bo coś mi tak starożytna radość po prostu gdzieś mi...
Ja myślę, że ostatnim takim mocnym występem to był 2005 rok, czyli 60-lecie Filharmonii Krakowskiej i wtedy dyrektorem jeszcze artystycznym był Tomasz Bugaj. I Tomasz Bugaj prowadził pierwszą część koncertu, bo zawsze na jubileusz jest grany ten sam repertuar, czyli Odwieczne Pieśni, koncert F-moll Chopina oraz Patetyczna Czajkowskiego. Tomasz Bugaj dyrygował pierwszą częścią koncertu, a profesor Katlewicz dyrygował właśnie Patetyczną i to jest ta Patetyczna, chyba jego ostatnia rzeczywiście, którą ja tak mocno wspominam.
Tu jest chyba ten plakat właśnie 2007 to jest, bo to jest jego 80-lecie. Więc to jest właśnie ten plakat, ale on jeszcze występował w Filharmonii Krakowskiej, ale już nie były to takie regularne koncerty. Natomiast odszedł z regularnego stanowiska dyrektora, odszedł w 81 roku. Podjął taką decyzję. Tutaj Stanisław Gałoński kiedyś w moim tekście powiedział, że po prostu był już bardzo długo urzędującym dyrygentem, dyrektorem, chyba najdłużej w ogóle w historii Filharmonii Krakowskiej, aż spędził 13 lat i chyba chciał już trochę odpocząć i od tych spraw administracyjnych, które naprawdę zabierały mu dużo, dużo czasu, głowy i problemów, więc chyba chciał się zająć trochę muzyką i stanął na wolnym rynku i był dyrygentem, który w miarę możliwości, jeżeli zdrowie mu na to pozwalało, to po prostu koncertował z różnymi orkiestrami na całym świecie.
Chyba przez 2 albo 3 sezony był pierwszym dyrygentem orkiestry w Den Haag,
tak,
w Holandii.
W Holandii to on też zawsze to wspominał, że tam to był bardzo miły dla niego czas. Także jakoś tak próbował inaczej, ale już nie chciał brać na siebie tej takiej administracyjnej roboty, która jest trudna.
Znaczy wziął na chwilę w 90-tych latach, kiedy udało się uprosić go, żeby został szefem Orkiestry Polskiego Radia w Krakowie, wtedy kiedy ona zaczęła mieć największe problemy. Ale proszę sobie wyobrazić, że już zaczęły się takie czasy, że nawet nazwisko Katlewicza nie pomogło i orkiestra została rozwiązana tak naprawdę.
Tak, pamiętam, to był chyba 95 rok. Orkiestra wówczas ćwiczyła w kinie Związkowiec, dawny kino Związkowiec, a teraz Teatr Varieté. To było właśnie w tym miejscu. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jestem niezmiernie wdzięczna, że jesteście Państwo z nami i bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj są, a przede wszystkim gościom. Bardzo serdecznie dziękuję i profesor Rafał Jacek Delekta, brawa. I Tomasz Tokarczyk, brawa. Uczniowie Jerzego Katlewicza, myślę, że będziemy pamiętać o tym niezwykłym człowieku.
To może, bo dwóch absolwentów już zostało wymienionych, ale ja jeszcze może poproszę o powstanie Wiesia Delimata. Tak? Ale przedstawię cię i najmłodszego z naszego grona, Pawła Jaskółka.
Dziękuję wszystkim i zapraszam teraz piętro niżej na uroczystość nadania imienia sali koncertowej.